Według badań Banku Światowego aktualnie 55% ludności świata mieszka w miastach. Ta liczba stale rośnie i według szacunków w niedługim czasie 7 na 10 osób będzie mieszkało w miastach. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowana Jagienka Rzeźny-Cieplińska, profesor Uniwersytetu WSB Merito w Gdyni, ekspertka w obszarze logistyki, logistyki miejskiej i organizacji transportu w miastach. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Czym się zajmuje tak naprawdę logistyka miejska? Co to w praktyce oznacza, na co się przekłada i różni się logistyka miejska od takiej ogólnie pojęcia logistyka? Czy to jest jakiś element logistyki takiej ogólnej?
Logistyka miejska jest wyodrębnionym obszarem z logistyki w ogólnym tego słowa znaczeniu. Ona funkcjonuje już dosyć długo, tak, w Polsce i nawet tutaj na gruncie europejskim, tak, to są lata 2000, w Polsce tak od 2010 roku, ale tak naprawdę to pojęcie stworzył pod koniec lat 90. japoński naukowiec, badacz Eiichi Taniguchi, z tym, że on rozpoczął badania nad logistyką miejską od takiego okrojonego traktowania tego, co ma być przedmiotem logistyki miejskiej. Mianowicie zajął się logistyką miejską tylko w kontekście przewozów ładunków w mieście. Czyli ta komercyjna część przewozów ma być przedmiotem przedmiotem dbałości logistyki miejskiej.
Czyli to są lata 90. można powiedzieć.
Koniec lat 90.
Wcześniej się nikt nie zajmował tym, tak?
No niespecjalnie, tak, po prostu swoją drogą.
Czyli nie było to zorganizowane jakoś tak kompleksowo, jak do miasta na przykład mają docierać towary, albo w jaki sposób ludzie mają się przemieszczać, bo rozumiem, że tu o takiej logistyce, jeśli chodzi o transport, rozmawiamy.
Tak, oczywiście. No, ale tutaj jeszcze nawiązując do tej definicji, czy tego, czym się zajmuje logistyka miejska, to w takim szerszym i bardziej rzeczywistym znaczeniu przedmiotem logistyki miejskiej są przepływy i pasażerów, i ładunków, które się w mieście odbywają, bo tylko koordynacja wszystkich tych przepływów będzie miała taki prawdziwy sens. Tak?
I rozumiem, że to się wszystko zaczęło, kiedy się okazało, że trzeba nadążać za rozwojem miast, bo zmiany, które zachodzą w miastach, są tak dynamiczne, że bez tego ani rusz, tak? Czyli zaczęło pojawiać się korki na przykład, tak? Kiedy samochód stał się już takim nie towarem luksusowym, czy tylko jakieś dosyć powszechne, tak? Więc pojawił się większy ruch, trudniej było dowieźć towary i wtedy ta logistyka zaczęła mieć znaczenie tak naprawdę dla życia miasta.
To prawda, tak? Ta rosnąca urbanizacja, coraz większa liczba ludności, która w mieście mieszka. Pani wspominała tutaj, jak to się zmienia, jak wzrasta ta liczba ludności w miastach. Ja tutaj dodam, że rok 2007 był takim rokiem przełomowym, gdzie globalnie od tego momentu więcej ludzi zaczęło mieszkać w miastach niż na obszarach wiejskich. I szacuje się, że w okolicach 2050 roku będzie to 3/4 całej ludności świata. No i w związku z tym, tak, że ludność do tych miast napływa, staje się bardziej potrzebne, żeby te przepływy w określony sposób koordynować. Konsumujemy, przemieszczamy się jako pasażerowie komunikacji publicznej, tak, to musi być wszystko w określony sposób zorganizowane i skoordynowane.
No właśnie, a czy te zadania związane z tą koordynacją logistyki, one są, podlegają takiej stałej zmianie, bo przecież miasta się rozwijają i nie można chyba niczego zaplanować, prawda, tak na stałe. Gdzieś coś powstanie, jakieś nowe osiedle, nowe centrum handlowe, to w tym momencie ta cała struktura i ten wcześniejszy schemat działania, prawda, dojazdów, wyjazdów, ulic, zmienia się najczęściej i burzy się to wszystko, co zostało wcześniej zrobione. Nad tym się cały czas pracuje? Są ludzie, którzy się tym zajmują?
Tak powinno być. No, w Polsce, w niektórych urzędach miast pracują osoby, które zajmują się tą organizacją przewozów. W pewnym sensie...
Monitorują to.
Tak, monitorują. Tak. Samorządy są z reguły odpowiedzialne za komunikację publiczną, tak, także to jest sprawa naturalna. Jeżeli zaś chodzi o ładunki, to tutaj to się odbywa za pośrednictwem różnego rodzaju ograniczeń, które te dostawy spotykają, tak? Czy jakichś regulacji, czy określonych rozwiązań, które są do miast wprowadzane?
No właśnie, bo w tej chwili na przykład do centrów miast za bardzo tak zwanymi tirami wjeżdżać nie można, tak? Coraz częściej miasta też w ogóle zakazują ruchu pewnym rodzajem samochodów, tak? Czy pojazdów. Ale czy nasze miasta są przeładowane, polskie miasta są przeładowane tym transportem? Tego jest za dużo cały czas?
Jest za dużo i odzwierciedleniem tego są chociażby informacje na temat tego, ile w Polsce samochodów przypada na 1000 mieszkańców. Porównując tutaj to do różnych państw, różnych kontynentów, w Stanach Zjednoczonych to są wartości 800-900 aut na 1000 mieszkańców, Australia 100 samochodów mniej, czyli 700-800. Jeżeli chodzi o średnią Unii Europejskiej, to jest około 500 aut na 1000 mieszkańców. Jak by pani obstawiała, jak to wygląda tutaj w naszych warunkach? Średnia Unii na 520.
No ja myślę, że podobnie chyba w Polsce, jak w Unii.
No jesteśmy tutaj, można powiedzieć, niechlubnym zwycięzcą, bo
jeszcze
ponad,
więcej.
Tak, ponad 600 samochodów na 1000 mieszkańców.
No to świadczy o tym, że praktycznie, no, jeśli co drugi Polak ma samochód, tak, można powiedzieć. Kiedyś był samochód na rodzinę i to nie na każdą. Aha. Czyli to się zmieniło. A kiedy ta zmiana zaszła?
To są informacje, które się, czy te zmiany odbywają się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Niemniej to są informacje, które dotyczą całego kraju, także w miastach. Myślę, że te wskaźniki są, te informacje są, te dane są jeszcze wyższe. Jeżeli zaś chodzi o napływ tych samochodów ciężarowych, o których pani wspomniała, do miast, no tutaj mamy różnego rodzaju ograniczenia. Dużo w tym względzie robi Unia Europejska, która wspiera inicjatywy z zakresu logistyki miejskiej, w głównej mierze skupiając się na przewozach ładunków. Wspomaga inwestycje. Tutaj warto też zwrócić uwagę na kraje starej Unii Europejskiej, tak, gdzie to już od wielu lat i wiele lat temu takie inwestycje się zaczęły, tak, gdzie mamy te huby przeładunkowe, centra logistyczne na obrzeżach miast.
O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Ja chciałam panią zapytać, czy ta liczba samochodów, ta ilość tych pojazdów na drogach, to się przekłada, no teraz się w Polsce trochę tych dróg pobudowało, powstały autostrady, prawda, ale czy nasze drogi są wydolne, czy są jakieś takie opracowania, nie wiem, o których można powiedzieć, że one mówią, że trzeba jeszcze budować jakiś inny rodzaj dróg, nie wiem, takich może mniej krajowych, a bardziej wojewódzkich, powiatowych, w miastach, dojazdowych do miast, dojazdowych do łączników, do nie właśnie do autostrad. Jak to wygląda z takim zapotrzebowaniem? Mielibyśmy tak to ocenić, co mamy dzisiaj, a co powinniśmy zrobić, żeby się miasta nam nie korkowały na przykład?
To takie potrzeby będą zawsze występowały i myślę, że tutaj należy rozpatrywać indywidualnie, tak, każdy przypadek miasta, czy jest potrzebna na przykład obwodnica, czy jakieś tam drogi dojazdowe, tak, to są kwestie indywidualne. Myślę, że jednak stoimy tutaj
Jeśli chodzi o Pomorze, to obwodnica Trójmiasta też się korkuje, prawda?
Ale
trudno sobie wyobrazić, żeby jej w ogóle nie było, prawda? No bo wtedy, jakbyśmy nie mieli obwodnicy Trójmiasta, to właściwie byśmy w środku miasta po prostu stali co rano, czy w ogóle w ciągu dnia, bo przy tej liczbie samochodów i tym ruchu, który by przejeżdżał przez Gdańsk, Gdynię, Sopot w stronę Szczecina, to wydaje się nieprawdopodobne, żeby dzisiaj nie było obwodnicy.
Tak, tak, ale mamy drogę która powstała tam jako sposób alternatywny dojazdu do Lęborka, tak, mamy w planach drogę, która ma łączyć obwodnicę bezpośrednio z portem, tak, to są też te inicjatywy, które mają wyprowadzać ten transport.
Chce pani powiedzieć, że się poprawi, jeśli chodzi.
Poprawi.
W jakiej to perspektywie możemy oczekiwać tej poprawy?
To jest perspektywa kilkunastu lat, ale to też będzie równolegle zachodziło z ograniczeniem wjazdu samochodów osobowych do centrów miast. Tak, mamy tak zwane strefy czystego transportu. Powoli miasta, będąc zachęcane przez ustawę o elektromobilności, paliwach alternatywnych, która weszła w życie w 2018 roku, mają możliwości, takie ściśle tam określone, opisane w rozporządzeniu do ustawy, plan działania, w jaki sposób takie strefy na swoich obszarach wprowadzać. Tak, one w różny sposób mogą działać. Tak, tutaj pierwsza w tym względzie jest Warszawa. Kraków od wielu lat planuje tak i prawdopodobnie w najbliższym czasie też taką strefę wprowadzi. Niemniej jednak to się wiąże z ograniczeniami dotyczącymi wjazdu do centrów aut, które nie spełniają określonych norm środowiskowych, tak, ale na przykład na gruncie europejskim to wygląda różnie. Czasem ścisłe centra miast w ogóle są wyłączone z ruchu autami osobowymi. Czasem można tylko w niektórych porach tam wjeżdżać. Paryż jest tutaj takim dobrym przykładem, gdzie do określonych dzielnic mają prawo wjazdu tylko dostawcy w określonych porach. Oczywiście
nawet mieszkańcy nie mogą wjeżdżać.
I mieszkańcy, tak.
A dlaczego mówiła pani, że ważne jest, żeby była koordynacja? Bo to pozwoli tak jakoś zoptymalizować to wszystko, co się dzieje w ramach logistyki, czyli przepływu tych towarów, ludzi wewnątrz miasta. Czy to powinno być też skoordynowane, oprócz tego skoordynowania, też oparte na współpracy, tak jak mamy na przykład Trójmiasto, tych naszych trzech miast, które powinny się w tej sprawie porozumiewać, żeby niwelować, bo to, co się dzieje w Gdańsku, ma wpływ na to, co się dzieje też, jeśli chodzi o logistykę miejską w tych sąsiednich naszych miastach, w Gdyni, w Sopocie, czy też nawet, nie wiem, może w miejscowościach takiego małego Trójmiasta Kaszubskiego. Mhm.
Ta współpraca jest bardzo ważna i ta synchronizacja i koordynacja tych działań również, tak? To są takie słowa klucze typowe dla logistyki, w ogólnym tego słowa znaczeniu, ale także dla logistyki miejskiej, tak? Jeżeli władze tego głównego Trójmiasta będą działały odrębnie, tak, w odniesieniu do tego, co się dzieje w tych gminach okalających, tak, to do niczego dobrego nie potrafi prowadzić, tak, no bo to jest tutaj wszystkie te
szlaki. To jest taki system naczyń połączonych, tak, że jeśli gdzieś w mieście jest jakiś kryzys jednym, to obok zaraz zaczyna się to samo. Jeśli na obwodnicy jest wypadek i robi się korek, to korkuje się całe miasto. No to na co dzień to mamy. A proszę powiedzieć, czy kto ma największe doświadczenie? Kto najlepiej sobie poradził z tymi problemami? Nie wiem, może nie chciałabym pytać o cały świat, ale mam przed oczami takie filmy z krajów azjatyckich, gdzie jest na przykład pokazany ruch uliczny, jak wygląda w Indiach chociażby, gdzie jest jakieś rondo i kręcą się tam bez ładu i składu różne samochody, a jednak nie dochodzi do żadnych wypadków, prawda? Oni jakoś, nie wiem, to ogarniają. To jest nie do pomyślenia chyba w Polsce, żeby tak w ogóle jeździć, prawda? I tak w ruchu drogowym funkcjonować.
Tak, no ale no, patrząc na Indie, możemy zwrócić tutaj uwagę na to, jak wyglądają takie obszary, które są tak bardzo mocno zaludnione. Ludność Indii, taka oficjalna, tak, bo podobnież 1/4...
Tam się tego nie da skoordynować, co pani powiedzieć?
Tak, z 1,5 miliarda osób zamieszkuje ten kraj. Tak, te największe kraje to mieszczą się w pierwszej 20 krajów powyżej 10 milionów, miasta powyżej 10 milionów mieszkańców. I jeżeli chodzi o komunikację w miastach, proszę sobie wyobrazić, że mamy tam transport autobusowy, tak, riksze, które też tą rolę transportu publicznego pełnią. W największych miastach są również sieci metra, są pociągi trójmiejskie i to wszystko teoretycznie jest uregulowane. Są regulacje dotyczące licencjonowania dostępu do świadczenia usług transportowych, są opracowywane normy dotyczące bezpieczeństwa oraz emisji, tylko że bardzo trudno jest to egzekwować. No i wracając tutaj, dlaczego to jest trudno? No dlatego, że mamy przestarzałą infrastrukturę, bardzo dużą liczbę mieszkańców.
A tam nie dochodzi do wypadków? Rzeczywiście oni jakoś mimo tego mrowia ludzi, które porusza się tą ulicą czy tym rondem i każdy w jakąś tam stronę jedzie, nie ma świateł, sygnalizacji świetlnej, właściwie chyba żadne przepisy ruchu drogowego nie obowiązują i jakoś to jest jednak mimo wszystko zorganizowane. Nikt z tym nic nie robi, bo się nie da, czy oni po prostu taki mają
Taką mają urodę i osobowość. Takie przypadki też można, myślę, w miastach europejskich, niektórych miastach włoskich zaobserwować, tak? Gdzie teoretycznie nikt nie zwraca uwagi.
Na przykład na Champs-Élysées, tam się, jak się na rondo wjeżdża, tak, chociażby.
I tak jak należy w ten ciąg wjechać i jechać tak,
no
jak...
No i trudno
tak
wjechać
jak,
czasami.
Tak jak sąsiedzi.
Tak, a proszę powiedzieć, my jesteśmy takimi społeczeństwami, które coraz więcej konsumują. Coraz więcej towarów kupujemy i te towary trzeba dowozić, dostarczać do centrów miast, gdzie na przykład znajdują się jakieś galerie handlowe chociażby. Jak to wygląda, że my na przykład tych tirów nie widzimy, można powiedzieć tak na co dzień, żeby one gdzieś tam blokowały, czekając na rozładunek? Jak to jest zorganizowane, że te galerie, sklepy mają zaopatrzenie i to w życiu miasta jakby tak specjalnie nie przeszkadza? Są to jakieś regulacje na ten temat?
No to jest właśnie efekt działania logistyki miejskiej i to tylko tej jednej części logistyki miejskiej, która odnosi się do przewozu ładunków. Mamy w
Ale z czym
sposób...
to się wiąże? Co to znaczy? Że one, to... nie wiem, rano przyjeżdżają albo w nocy? Czy,
na przykład. Czy jak... Są różne ograniczenia, tak? I tutaj też mogę kilka przykładów dotyczących tego, jak to wygląda i w Trójmieście, tak? Gdzie widoczne są te mini centra logistyczne albo huby na obrzeżach obwodnicy, tak, do których ten ciężki transport dociera i dopiero ten fragment docelowy drogi jest wykonywany mniejszym środkiem transportu. Poza tym, no tutaj też to jest efekt różnego rodzaju rozwiązań i tutaj mówię o krajach europejskich, które są finansowane przez Unię Europejską, tak? Tak, to są właśnie huby albo mikrohuby, które...
No takie huby mamy w okolicach obwodnicy.
Tak, też o tym wspomniałam, tak? Jeszcze tak, jest takie tam... rozwiązanie, które ma swoją nazwę, to jest myślę, że bardzo interesujące, nazywa się Direct Injection, czyli ten bezpośredni dostęp i... Takie rozwiązanie u nas jest widoczne w przypadku portu w Gdyni, tak? Gdzie ciężki tabor do tego portu dojeżdża, jadąc obwodnicą i później fragmentem estakady Kwiatkowskiego. Tak, takie rozwiązania też są i były realizowane na przykład w miastach hiszpańskich, działające na podobnej zasadzie. Tak, nie ma tutaj wtedy tej kolizji i konieczności wjazdu samochodu do centrum.
A jakbyśmy miały powiedzieć o tym, jakie są tutaj interesy miasta w tym wszystkim, bo miasto pewnie, mieszkańcy, ma nieco inne interesy, prawda? Ludzie chcą mieć święty spokój, żeby nie hałasowano, żeby nic nie jeździło, żeby nie było korków. To jest interes mieszkańców. A interesy firm, to się rozmija? Czy to się da pogodzić?
Myślę, że da się pogodzić, tak? Dlatego, że sprawna organizacja i wdrażanie rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej będzie realizowało nam taki główny cel, który tutaj można zauważyć. Jest to minimalizowanie efektów zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem transportu w mieście. Te efekty zewnętrzne to jest zatłoczenie dróg, czyli kongestia, tak? Jeżeli minimalizujemy zatłoczenie, bo mamy tam dobre rozwiązania związane z organizacją dostaw w mieście, przedsiębiorcy też mogą w sposób sprawny, jeżeli uregulowany, tak, to mają informacje na ten temat, w jaki sposób to jest zorganizowane i wiedzą, w jakich ramach się poruszać, mogą te dostawy realizować. Będzie to realizowane szybciej, tak, ze względu na oszczędność czasu, tak, niższe koszty operacyjne. Następnie niższe emisje, tak? To jest to, co tutaj, z czego korzystają mieszkańcy i pośrednio również władze miast, tak? Mamy tutaj obszar, który jest atrakcyjniejszy dla potencjalnych nowych mieszkańców i też dla inwestorów, tak? Którzy na przykład będą tam chcieli w określony sposób w mieście zainwestować. Mamy też mniejszy hałas, tak? I tutaj też ta korzyść, która się pojawia dla mieszkańców i dla włodarzy miast. No i takie elementy można jeszcze, myślę, mnożyć.
Doktor habilitowana Jagienka Rzeźny-Cieplińska, profesor Uniwersytetu WSB Merito w Gdyni, ekspertka w obszarze logistyki miejskiej i organizacji transportu w miastach, jest moim i Państwa gościem.
Witam Państwa
po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Jagienka Rzeźny-Cieplińska, profesor Uniwersytetu WSB Merito w Gdyni, ekspertka w obszarze logistyki miejskiej i organizacji transportu w miastach. Rozmawiamy o miejskiej logistyce. Czy dzięki tej dziedzinie funkcjonowanie miasta mniej kosztuje?
Na pewno tak. Sprawnie zorganizowana logistyka miejska ma na celu, tak jak już wspominałam wcześniej, zminimalizowanie kosztów zewnętrznych, które są generowane przez transport.
Ale jakbyśmy mieli powiedzieć konkretnie, to na czym można zaoszczędzić, mając dobrze zorganizowaną logistykę miejską, te wszystkie sprawy transportowe, przewozu ludzi, przewozu towarów, to gdzie tutaj możemy mieć te korzyści?
Na przykład z punktu widzenia miasta mogą to być korzyści związane z brakiem konieczności tak częstej modernizacji infrastruktury w mieście. Tak? Jeżeli mamy mniej tych przepływów w mieście, to ta infrastruktura w mniejszym stopniu ulega zużyciu. Jest mniejsze zatłoczenie. No
i... Czyli mówi pani o dziurach w drodze po prostu, tak? Krótko tak. Mówiąc, tak? Czyli jeśli mamy dobrze to zorganizowane, są wyznaczone na przykład trasy dojazdowe dla różnych środków transportu, albo mamy to zorganizowane, nie wiem, kolejowo jakoś, tak? W ramach miasta, to jest ta wartość dodana, bo oszczędzamy na remontach, tak?
Tak.
Tylko,
tak.
Czy jakieś inne jeszcze korzyści?
Inne korzyści to będą zależały od tego, na którą grupę interesariuszy patrzymy, tak? Bo jeżeli chodzi na przykład o przedsiębiorców, którzy funkcjonują w mieście, tak? Na przykład wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania ruchem, tak? Ten nasz funkcjonujący Tristar, który ma zapewnić płynne poruszanie się i dodatkowo z określonymi ograniczeniami wynikającymi z logistyki miejskiej, może wpłynąć na mniejsze zatłoczenie, tak? Mniejsze zużycie paliwa, i co za tym idzie, niższe koszty operacyjne, które są przez takie firmy ponoszone.
Jeżeli, czyli kto będzie korzystał tak naprawdę na logistyce miejskiej, oprócz budżetu tego miasta, mieszkańcy również?
Przedsiębiorcy, tak? Mieszkańcy, którzy będą mieszkali na obszarze mniejszym, mniej narażonym na przykład na hałas, ze zdrowszym powietrzem, tak? To będzie duży wpływ tutaj na środowisko naturalne. Tak? Poza tym istotna tutaj też jest kwestia związana z potencjalnymi inwestorami, którzy chcą do miasta wejść i w określony sposób tutaj zaistnieć.
Czy ta logistyka to jest też takie narzędzie do rozwiązywania problemów? Można dzięki temu, nie wiem, poprawić funkcjonowanie miasta, aglomeracji, nie wiem, chociażby w związku z korkowaniem się w pewnych obszarach. I jak to się robi w takim razie? Jakie są na to sposoby?
No jak najbardziej, tak? Narzędziem, które tutaj ze strony logistyki miejskiej może dużo uczynić w tym względzie, są inteligentne systemy zarządzania ruchem, tak? Które mają wpływać i na przykład elastycznie reagować na to, co się na drodze dzieje, tak? Czy tutaj, czy ograniczać dopływ do jakiegoś newralgicznego punktu. To są też masy czujników, tak, które kontrolują tego typu sprawy. To wpływa też na bezpieczeństwo w mieście. Myślę, że dużo tutaj jest takich rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę i które mogą tutaj w tym względzie być
Bo na co się
widoczne.
Skarżą mieszkańcy? Na przykład na to, że bardzo trudno jest im z jednego punktu A dojechać do punktu B, na przykład bez przesiadania się, tak? Gdzieś tam w jakieś... I że trwa to długo, a jest jeszcze gorzej, jak jest na przykład to godzina szczytu i robią się korki, tak? Albo na przykład, nie wiem, jest za mało wagonów, pojazdów, które... tramwajowych na przykład, tak? Że nie można wejść do tramwaju, bo jest za ciasno. I to wszystko wpływa na oczywiście ocenę tej logistyki miejskiej przez mieszkańców. No i mają rację, prawda? Bo to można lepiej zorganizować i tak miasta organizują.
Tak, tak. I to są te kwestie związane z logistyką miejską dotyczącą przepływu mieszkańców. W ramach jej powinny być opracowywane systemy sprawnej komunikacji publicznej, zintegrowanej komunikacji publicznej, gdzie mamy możliwość przesiadania się z jednego środka transportu na drugi w sprawny sposób. Takie opracowywanie rozkładów jazdy, żeby było możliwe i w taki zorganizowany, zsynchronizowany sposób odbywające się przejechanie z określonego punktu miasta do punktu docelowego.
Ale idealna byłaby chyba tak zwana koncepcja miast 15-minutowych. Chciałam, żeby pani opowiedziała słuchaczom o tej koncepcji. Co to znaczy w praktyce? Kto to wymyślił i czy to gdzieś jest w ogóle realizowane, czy to się da zrealizować? Co to znaczy ta miasto 15-minutowe?
Miasto 15-minutowe to miasto, w którym mieszkańcy powinni zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, docierając do nich, do miejsc konkretnych, w 15 minut pieszo albo aktywnym środkiem transportu, czyli rowerem, opcjonalnie komunikacją publiczną. Takimi miejscami jest miejsce pracy, szkoła, kultura.
Jakiś sklep, prawda?
Tak, tak, tak. Zaopatrzenie, tak, i służba zdrowia. Autorem tej koncepcji był naukowiec z Paryża, który był doradcą ówczesnej mer Paryża, Carlo Moreno. Stworzył tę koncepcję w 2016 roku, czyli jest stosunkowo młoda. Niemniej jednak tak po rozpowszechnieniu, tak, bo mer, która w 2020 roku starała się o reelekcję, Anne Hidalgo, ten punkt miast 15-minutowych potraktowała jako taki swój punkt swojej
program
kampanii
wyborczej.
I rzeczywiście to zostało bardzo podchwycone i przez Unię Europejską, i bardzo wspiera to ONZ i różnego rodzaju, na różnego rodzaju forach i w różnego rodzaju organizacjach te miasta 15-minutowe są podnoszone. Jeżeli zaś chodzi o taką praktyczną implementację tego pomysłu, to wygląda w różny sposób.
No, są ludzie, którzy nigdy w życiu nie zrezygnują z samochodu i jazdy samochodem, prawda?
Rzeczywiście tak, ale no, też to w tej koncepcji jest widoczne, promujący miasta 15-minutowe zachęcają do tego, żeby rezygnować z samochodów osobowych na rzecz aktywnych środków transportu. I tutaj są rowery, hulajnogi, tradycyjne, elektryczne, własne, współdzielone. Jeżeli już nie chcemy tutaj rezygnować z samochodu, to korzystajmy z samochodów współdzielonych. Według badań samochód nasz prywatny 95% czasu pozostaje nieużywany. Tak? Także jeżeli mamy takie dobro wspólne i może z niego korzystać wielu użytkowników, tak, to tutaj te efekty
mogą być. A porozmawiajmy w takim razie, jakie są pozytywne, a jakie negatywne strony tego pomysłu miast 15-minutowych i czy na przykład gdzieś w Polsce w ogóle to ktoś próbował wdrażać, przynajmniej chociaż częściowo, bo możemy sobie wyobrazić, że powstają nowe osiedla na przykład i te nowe osiedla już mają tą całą infrastrukturę, że rzeczywiście jest i szkoła w pobliżu, do której można w 15 minut się dostać, prawda? Są sklepy, może być jakiś tam nawet dom kultury, czy jakieś inne miejsca, jakieś restauracje, kawiarnie. No ale bardzo często no, nie ma pracy, prawda? Bo zwykle no, nie mieszkamy jednak w tym miejscu, gdzie obok zaraz pracujemy. Wchodzimy w kapciach na przykład. No chyba, że jesteśmy, sprowadzimy własną firmę i taką działalność gospodarczą. Ale jak to się sprawdza? Jakie są tego pozytywy, negatywy?
Rzeczywiście jest tak, że no trudno tą koncepcję w takiej całościowej postaci wdrożyć i miasta i w Europie i na świecie starają się, żeby chociaż jakieś fragmenty i elementy wprowadzić u siebie albo dostosować, tak, bo to jest przemieniane miasta, z miast 15-minutowych na dzielnice 15-minutowe, na miasta 20-minutowe i jakoś tam w określony sposób dostosowywane do indywidualnych warunków. Jeżeli chodzi o mocne strony czy jakieś plusy tych rozwiązań, tak, to przede wszystkim tak, celem jest tutaj budowanie więzi społecznych. Tak, jeżeli w takiej niewielkiej społeczności funkcjonujemy, tak, to mamy szansę takiego ściślejszego kontaktowania się ze sobą. Promowanie aktywnego trybu życia i wykorzystywanie tych środków transportu aktywnych, rowerów, hulajnóg, żeby się gdzieś tam do docelowego miejsca dostać. Ograniczenie różnego rodzaju emisji i hałasu, wzrost bezpieczeństwa, atrakcyjność obszaru, czy wspieranie lokalnych biznesów. Tak? To jest wszystko to, co można tutaj, budując miasta 15-minutowe, osiągnąć.
No i mamy tutaj SMS-a od pani Bożeny z Gdańska, która pyta, czym pani profesor dojeżdża do pracy z zakupami i z dziećmi. Się nie da dojechać na rowerze ogólnie rzecz biorąc. Współdzielenie samochodu i rzeczy prywatnych to nowa polityka w Unii Europejskiej, ale nie dajmy się zwariować. wykonać, więc ludzie chyba nie są chętni, oczywiście, żeby tak współdzielić swoje dobra, że tak, tak powiem, nie wiem, z sąsiadami. I też są rzeczywiście takie sytuacje, że my nie jesteśmy w stanie w ogóle, gdyby taka koncepcja wpadła komuś do głowy, żeby zrealizować ją na przykład w Gdańsku, żeby, no, będzie chyba trudno, prawda? Z jednej strony przełamać taki pewien opór społeczny, ale z drugiej strony też organizacyjnie to wszystko zrobić.
To prawda, dlatego tak jak powiedziałam wcześniej, tylko określone fragmenty miast są zamieniane i dostosowywane do tej koncepcji. Ja akurat mam taki luksus, że mieszkam w Śródmieściu i staram się jak najczęściej podróżować komunikacją publiczną, mimo że ten odcinek dojścia do SKM-ki i później po przybyciu na miejsce do dojścia do punktu docelowego, tak, to są jakieś 2 kilometry, czyli nie tak blisko, ale rzeczywiście są określone bunty społeczne przeciwko temu rozwiązaniu, tak? Na świecie nawet są demonstracje, także zamienia się w miasta w getta, tak? I tutaj stąd można przejść do takich słabszych stron tego typu rozwiązań, tak? No, koszty wdrożenia, tak? Jeżeli byśmy chcieli takie już istniejące miasto dostosować do tych potrzeb, czy dzielnice, tak? To te koszty wdrożenia mogą być rzeczywiście bardzo duże. Poza tym uznaje się, że to pogłębia nierówności miejskie. Obszary, które są bardziej zamożne, będą szybciej się rozwijały niż obszary uboższe, wykluczenie społeczne. A poza tym to się wiąże również z gentryfikacją, tak? Czyli wypieraniem osób, które dotychczas w danym miejscu mieszkały, tak, bo gdy tworzy się takie miasto 15-minutowe, tak, to się wiąże z wzrostem wartości nieruchomości, tak, i osoby z bardziej zamożnych grup społecznych kupują, tak, albo już w takiej skrajnej postaci, na przykład fundusze inwestycyjne wykupują te powierzchnie mieszkalne w tych miastach czy dzielnicach 15-minutowych i prowadzi to często do tego, że te miejsca się będą wyludniać. Tak.
No dobrze, ale czy taka koncepcja, taka oparta powiedzmy na mieszkańcach, można powiedzieć, to ona nie burzy tego całego systemu dostaw, właśnie tej całej logistyki miejskiej związanej z dostarczaniem towarów? No bo jeśli nagle by tutaj zaszła taka zmiana, to chyba trochę to się zmienia w ogóle cała struktura jakby w mieście, prawda? Funkcjonowanie tego wszystkiego.
Rzeczywiście tak, te systemy dostaw powinny być wówczas w odpowiedni sposób dostosowane i zaadaptowane do tych nowych rozwiązań.
Pytam o to dlatego, tak? Że jeśli ludzie mają kupować i robić zakupy w 15 minut od swojego mieszkania, no to ktoś musi tam do tego,
oczywiście,
do tego osiedla, tak, prawda, czy tak, do tej dzielnicy to dostarczyć,
tak,
w dużej ilości.
Tak. I tutaj można wrócić do tego, o czym już mówiłyśmy, tylko w tej bardziej postaci mikro, tak, czyli te huby przeładunkowe. Mikrohuby przeładunkowe to jest też rozwiązanie, które jest widoczne w kilku miastach europejskich, na przykład w Bordeaux, przy wsparciu z Unii Europejskiej.
Bordeaux we Francji.
Tak. Mamy sytuację, kiedy samochody dostawcze dojeżdżają tylko do obrzeży centrum. Mamy tam specjalnie przeznaczone do tego miejsce i pracowników, którzy pomagają przy wyładowywaniu i później przy wykorzystaniu jakichś ekologicznych środków transportu albo wózków ręcznych te dostawy są realizowane do punktu.
Pani zdaniem to jest taka przyszłość w ogóle miast także w Polsce, miast w Unii Europejskiej? Bo ja na przykład czytałam ostatnio, że w Paryżu w ciągu kilku lat ma być około 140 tysięcy miejsc parkingowych przekształconych w tereny zielone. Czyli to oznacza z góry, że tam po prostu samochody nie będą miały jak wjechać i gdzie zaparkować. Czyli nie będą wpuszczane, tak? Nas czeka to w Polsce też coś takiego?
No nie można w takiej skrajnej postaci tego rozpatrywać, albo też nie dawać niczego w zamian, tak? Jeżeli tutaj mówimy o Paryżu i rzeczywiście tam ten koncept miast 15 jest konsekwentnie przez panią mer wdrażany, to się wiąże z czymś, co musimy mieć w zamian, czyli z dobrze skomunikowaną komunikacją zbiorową. W Paryżu te miasta 15-minutowe powstają wokół szkół, tam szkoły są centralnym takim miejscem i boisko i ten teren otwarty przy szkole zamieniany jest w taki teren dostępny dla mieszkańców, żeby po lekcjach każdy mógł z niego korzystać. I do tego są dostosowywane kolejne rozwiązania. Rzeczywiście też do wielu dzielnic w Paryżu już nawet mieszkańcy nie wjadą samochodami osobowymi, tak? I to w tę stronę się odbywa, tak? Niemniej jednak, tak jak wcześniej wspomniałam, tak, musi być transport publiczny, tak, i odpowiednie alternatywne środki poruszania się. Nie można tak zostać bez niczego z kolei.
Czyli polskie miasta są gotowe, czy jeszcze nie do końca? Tak w opinii pani, aha, jako eksperta, który w tej branży, że tak powiem, się obraca.
Myślę, że częściowo. Tak można zauważyć już zmiany, o które dbają władze Warszawy. Tam już od połowy roku zostanie wprowadzona ta pierwsza strefa czystego transportu. Za Warszawą mają iść kolejne miasta. Poznań,
z czym się będzie
Kraków
wiązało? Może słuchacze nie wiedzą, z czym się będzie wiązała ta strefa czystego transportu. Co to znaczy?
Wiąże się to z ograniczeniem wjazdu do określonego obszaru w mieście aut, które nie spełniają określonych norm środowiskowych. To, tak to wygląda w Polsce, tak? W Europie tak to się...
Czyli diesli, krótko tak mówiąc, tak?
Nie tylko diesli, tak, są określone normy euro w odniesieniu do diesli euro 2, w odniesieniu do samochodów napędzanych tradycyjnym paliwem euro 3.
Mm-hmm. A jeśli chodzi o inne miasta poza Warszawą, na przykład Trójmiasto?
W Krakowie też to już jest od lat przygotowywane i też prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie ten projekt gotowy. Tak, tutaj zawsze są jakieś opory społeczne przed tym. W Trójmieście też opracowuje się takie koncepcje, nie ma tutaj jeszcze żadnych gotowych pomysłów, ale myślę, że to też będzie musiało się w tę stronę odbywać, tak? Miasta mają tutaj te systemy opłat za wjazd, tak, które mają zniechęcać jakby do wjazdu samochodem do miasta. Coraz większe, na przykład w Gdyni, tak, te tereny, te obszary, które są objęte opłatą za parkowanie, się rozszerzają, tak, także to jest jakby ten pierwszy punkt,
który należy spełnić. To jest taki trend, który teraz mamy, tak? Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Jagienka Rzeźny-Cieplińska, profesor Uniwersytetu WSB Merito w Gdyni, ekspertka w obszarze logistyki miejskiej i organizacji transportu w miastach. Dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo.
A za tydzień w środę zapraszam Państwa o nowej porze. Audycja radiowo-naukowa będzie emitowana o godzinie 11:00. Tymczasem w imieniu Ewy Palickiej, mi własnym, dziękuję za Państwa obecność, za SMS-y i do usłyszenia.